Godzina 12.12 na naszych zegarach, a pierwszym gościem Kuriera w samo południe jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk i współpracownik Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię, Jasmin. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. No, wreszcie mogę się przywitać z tymi, którzy mnie jeszcze pamiętają sprzed zarazy.
Jestem pewna, że wielu słuchaczy Radia Wnet, o ile nie wszyscy, pamiętamy i pamiętają o doktora Krzysztofa Jabłonkę. Pierwszym tematem, bo później porozmawiamy trochę o historii, ale zaczniemy od rzeczy aktualnych, mianowicie w Górskim Karabachu mamy duży konflikt między Azerbejdżanem a Armenią. No właśnie, no to opowiedzmy może trochę w ogóle o genezie tego konfliktu.
Przede wszystkim należałoby formalnie przedstawiając, bo faktycznie to masz rację, to jest konflikt między Republiką Azerską, bo tak należy, Azerbejdżanu się w całości nie odmienia, to jest dwuczłonowa w zasadzie nazwa, co się zrosło, jak nasz Białystok, z Arcachem, czyli z Republiką Górskiego Karabachu, czyli Arcachu po armiańsku, ponieważ Armenia jest jakby trochę z boku. Arcach się wyzwolił samodzielnie, funkcjonuje jako oddzielna republika. Nikt jej nie uznaje, nawet Armenia, bo nie potrzeba, bo to są Ormianie. To nie jest odrębny naród. Natomiast podstawowym błędem, który się pałęta po naszej antenie, na szczęście może tutaj nie w Radiu Wnet, ale no dzisiaj w Jedynce słyszałem, że to jest integralna część Republiki Azerskiej. Otóż prawda jest głębsza i bardziej sensowna. To była część sowieckiej republiki socjalistycznej Azerbejdżanu za czasów sowieckich. Notabene zresztą nie od samego początku, tylko tam była wcześniej taka federacja kaukaska. Bolszewicy jak podbili już cały Kaukaz, czyli w przyszłym roku będziemy smutną rocznicę podboju, setną rocznicę podboju Gruzji obchodzić. Rocznica podboju Armenii jest teraz, setna. Od października do listopada dokładnie Armenia padła 100 lat temu, niepodległa. I wtedy za powstanie, które wybuchło w 1923 roku, a więc 2 lata po sowieckich eksperymentach w Armenii, została ona ukarana przez osobiście Stalina, pośrednio Lenina, oderwaniem 2 terytoriów. Ja jeszcze oglądałem mapę w Muzeum Władimira Ilicza Lenina na placu, wszyscy wiedzą jakim, czerwonym, właściwie maneżowym, no ale jest takie muzeum, przynajmniej było. I tam wisiała potężna mapa, właśnie oryginalna. I Armenia wygląda jak piłeczka, taka okrągła, tłuściutka Armenia, od której odcięto Nachiczewań od zachodu i Karabach od za karę. To trochę przypominałoby sytuację, jakby nas Związek Sowiecki chciał ukarać, gdyby nie oczywiście Europa i konfiguracja, w 1945 roku i odciąłby nam Białystok no, z Łomżą i Siedlcami i przyłączył do Białorusi. No i kiedy się Związek Sowiecki rozpada, to ten Białystok chce do Polski. A nie, nie, to jest integralna część Białorusi. Stąd krótko, Arcach, czyli prawidłowa nazwa tego obszaru, jest odrębnym terytorium powstałym po rozpadzie Sowieckiej Republiki Azerbejdżanu. Tak jak Republika Azerbejdżanu. Uznanie Azerbejdżanu nie pociąga za sobą konieczności uznania jego granic. Się po prostu na dwie części ta Sowiecka Republika rozpadła. Jedna uzyskała niepodległość, a druga quasi niepodległość. Czyli tak się to więcej określa. I próba podboju na zasadzie weszli terroryści i separatyści wygląda mniej więcej tak, jakby Piłsudskiego nazwać separatystą, co chciał oderwać od Rosji najpiękniejsze rosyjskie miasto Warszawę. Pamiętajmy, przepraszam, że wspomnę, ale to ważne. Bedeker z 1913 roku tak się zaczyna. Najpiękniejszym miastem Rosji jest Warszawa. Pamiętajmy, to było kiedyś nad naszą głową.
No właśnie, i teraz jest ten region, który stał się taką wielką osią. No nie od teraz, bo też od bardzo dawna, ale na ten moment mamy taką eskalację tego konfliktu. Niestety giną ludzie, giną i żołnierze, i cywile. No i mamy też te byty takie zewnętrzne, które tam się bardzo angażują. Na pierwszy plan wysuwa się Turcja i wysuwa się Rosja.
Tak, z tym, że Rosja się nie za bardzo chce wysunąć. Natomiast Turcja jest chyba inspiratorem tej całej awantury, właśnie tej całej agresji, która po jakichś wspólnych manewrach, które zawsze są no, czymś ukrytym. Jeżeli ktoś robi manewry nad granicą, no to ma złe zamiary. I te złe zamiary się akurat w tym przypadku źle skończyły. No my pamiętamy wielkie manewry nad Niemnem, czy jeszcze gdzieś niedawno nawet armia rosyjska z Białoruską. No i od razu myśmy byli gotowi. Trzeba by się czasami nie pomylą. Tutaj Ormianie nie dali się wprawdzie zaskoczyć, ale no są, są właściwie zdeterminowani. I ja tutaj chcąc wyjaśnić wielu postronnym, a przed paronastoma minutami zrobiłem to wobec naszych redakcyjnych kolegów, wyjaśniam i tłumaczę na język polski nazwę Karabach. Kara znaczy czarny po turecku, we wszystkich językach turańskich, zresztą Kara Mustafa, prawda? Bach znaczy ogród, czarny ogród. Tyle tylko, że to jest eufemizm. Tak naprawdę czarnym ogrodem nazywa się cmentarze. Więc nie miejmy złudzeń, strona azerska chce po prostu dokończyć rzeź Ormian sprzed 105 lat. No tu dobrze, nie ma wątpliwości. Przynajmniej Ormianie nie mają wątpliwości.
Od razu nasuwa się takie pytanie, co dalej, w jaki sposób można ten konflikt rozwiązać, jakie są możliwe scenariusze. Wiemy już, że premier Armenii Nikol Paszynian powiedział dziś, że Armenia i Górski Karabach są gotowe pójść na ustępstwa w celu rozwiązania tego konfliktu, ale pod takim warunkiem, że Azerbejdżan uczyni to samo. No i czy można na to liczyć?
Na Azerbejdżan nie można liczyć. Z prostej przyczyny, że oczywiście spacyfikowano wcześniej ten konflikt, ja go pamiętam w 93 roku, kiedy byłem konsulem w Moskwie i kiedy on eksplodował jakby i widać było determinację Ormian i wtedy oni mieli poparcie wielu, szczególnie w Moskwie akurat, społeczną. Natomiast teraz jest sytuacja, to jest zawsze wynik, jaką funkcję pełni Turcja. Turcja weszła na drogę wielkomocarstwową, otomanizmu. Już się mówi o sułtanie Erdoganie i nie jest to tylko przenośnia. A zatem Azerbejdżan będzie powtórką, będzie jakby kalką tego. Jeżeli Turcja prześle następne samoloty, czy w ogóle włączy się, bo ona się w zasadzie już włączyła, tylko jeszcze nie naruszyła granicy na szczęście, ale oglądałem tę granicę. No, słuchajcie, chyba tylko Kaliningrad od nas jest bardziej odcięty niż Ararat i te ziemie armiańskie, które zostały po drugiej stronie. Jeszcze jeden błąd chciałbym napiętnować już jako historyk, jako ten, który przeżył tą historię, choć jej nie oglądał. Ormianie nigdy nie byli mordowani w Turcji. To jest błąd, który kala. To tak jak mówić, że powstanie warszawskie wybuchło w Niemczech. To jest Armenia. Tyle, że pod panowaniem otomańskim.
No to skąd jest takie przeświadczenie i taki błąd
no
powielany?
Dlatego, że my się w ogóle nie interesujemy, a jak się interesujemy, to tylko to, co nam mówią, a nie to, co jest. My, Polacy, dobrze wiemy, że żadne powstanie od Kościuszkowskiego po styczniowy nie wybuchło w Rosji, tylko wybuchło u nas. No ale Anglik myśli, że w Rosji, bo ma na zielono w atlasie. To samo my myślimy, zapomniał wół, jak cielęciem był. My myślimy o właśnie tych terenach. Skoro było to państwo otomańskie, no to przepraszam, Turcją była Albania. Ale to nigdy nie była Turcja oczywiście. I to trzeba rozróżnić. Imperium od normalnych państw i od normalnych narodów. Tam od wieków, a dokładniej, od 1539 roku przed naszą erą, to tak tym, co nie rozumieją, co to jest era, tłumaczę, są Ormianie, ponieważ tego roku zawarli traktat z Hetytami na kamieniu, wypisany pismem babilońskim i ten traktat przetrwał.
To my teraz mam taką propozycję, może przypomnimy słuchaczom Radia Wnet i to przypomnimy na pewno w sposób dokładny i prawdziwy bitwę pod Cecorą w 1620 roku, tak, czyli mamy 400. rocznicę.
To jest najważniejsza dzisiejszego dnia rocznica, 400 lat. Tu znowuż jest potrzebny komentarz historyka. Umownie to jest, droga Jasmin, umownie Cecora, ponieważ pod Cecorą to była bitwa we wrześniu. Tyle tylko, że ona nie przyniosła wielkiego rezultatu. W zasadzie była przez wojska Rzeczpospolitej koronne przegrana, ale to był taki remis troszeczkę, bo tam był obóz bardzo poważny w zakolu Prutu z otwartą stroną na wschód. No i doszło do bitwy, w której Turcy nam jeden tabor cały zniszczyli, no ale reszty nie zdobyli. Wreszcie myśmy się wyrwali. 7 dni, czyli całe wszystkie dni października, ten tabor pędził ku granicy z Rzeczpospolitą i tuż przed, no 10 kilometrów im zabrakło, w wyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach tabor został rozerwany i Tatarzy Kantemira weszli do środka i 7 października około 17 naszemu hetmanowi odcięto głowę i ramię. I to była bitwa pod Arianeszti. Stąd już nie będziemy wojować z tą Cecorą, to należy połączyć. Bitwa pod Cecorą Arianeszti. Jeżeli to jest zbyt trudne, no to pozostańmy przy Cesarze.
Ale możemy opowiedzieć o tym, jakie w ogóle były przyczyny wybuchu tej wojny.
A to się do dzisiaj wszyscy zastanawiają. Przede wszystkim najazdy tatarskie na nas spotykały się z odpowiedzią kozaków. No i za tych kozaków państwo tureckie nas wielokrotnie upominało i groziło najazdem. Problem był w tym, że nasze, jakby tak powiedzieć, niepokorne dzieci, czyli tak zwani lisowczycy, to były takie niechciane dzieci szlacheckie, które zrobiły sobie własną organizację. Takie kozactwo polskie, byśmy powiedzieli, paskudną opinię mieli. To były rzeczywiście zbóje spod ciemnej gwiazdy, no jak to wszystkie niechciane dzieci. I oni się wplątali w wojnę po stronie Habsburgów, którzy byli wrogami Turcji. I wtedy Turcja się, tak mówiąc, delikatnie mówiąc, zdenerwowała. Ponieważ szykował się rzeczywiście najazd, Stanisław Żółkiewski, już wielki hetman, był uczniem Jana Zamoyskiego, również wielkiego hetmana, jeszcze na dokładkę kanclerza. Nasz hetman Żółkiewski też został kanclerzem, więc on jakby powtarzał, jakby był dobrym uczniem wielkiego hetmana. Postanowił uprzedzić sprawę i zaatakować Turcję, zanim ona nas zaatakuje. No i właśnie zapędził się dokładnie w to miejsce, które 25 lat wcześniej, w 595, obóz zbudował Jan Zamoyski. I oni weszli w ten stary obóz, odnowili wały z jednej strony, z trzech stron była rzeka i się dość dobrze bronili. Problem tylko, że jedyne starcie, jakie tam było, któregoś tam 27 września, no, było nieszczęśliwe i postanowiono się stąd wyrwać. No i zaczęli różnymi partiami niektórzy sojusznicy, no głównie ci mołdawscy, uciekać i oni ginęli. Natychmiast ich dopadli i od razu. I jakiś bunt wybuchł w tym obozie. Nasz hetman Żółkiewski swoją powagą, no on był wiekowy, 78 lat miał chyba wtedy, uśmierzył ten bunt, ale całkiem nieroztropnie, jak na wodowódcy, zapowiedział, że jak wejdziemy w granice Rzeczpospolitej, to się policzymy. Tam rabunki były, chodziło o to, że kto co... I w momencie, jak już się zbliżano do tych granic Rzeczpospolitej, to ci, co mieli coś na sumieniu, no zaczęła ich skóra piec. I w przeddzień, następnego dnia oni już by przekroczyli Dniezr, byliby w ojczyźnie, postanowili uciec i rozerwali obóz. No jak Tatarzy zobaczyli, że coś się tam dzieje i sami się Polacy, znaczy do nich strzelano, oni uciekali, tam się kipisz zrobił, no to Kantemir natychmiast zarządził pogotowia. Tatarzy byli szybcy w te klocki. Wdarli się do środka, chciano uratować hetmana za wszelką cenę. Hetman się nie zgodził. On razem z nimi taki stworzono tabun koni. Tam było 700 koni, więc oni w środku gdzieś i tak się przebijano do przodu. Ale ostatecznie wsadzono hetmana na koń. Przywiązano go chyba nawet, bowiem odcięto mu rękę. Jak go znaleziono, miał odciętą prawą rękę, znaczy, że się bronił. Wtedy mu Turcy odcięli głowę, zawieźli do Konstantynopola, tam nawet na honorowym miejscu nad bramą wisiała długi czas, chyba 2 lata, żona wykupiła. Miał wspaniałą żonę, Herburtównę. Ciało pochowano i na jego grobie, na jego trumnie, Jan Sobieski składał matce, która była wnuczką po matce swojej, przysięgę, że pomści swego pradziada. I pomścił.
Bardzo dziękujemy. To było wspomnienie bitwy pod Cecorą. Ja przypomnę, dr Krzysztof Jabłonka, wybitny historyk.
7 października, pamiętajmy, Cecorę Arianeszti dla odważnych.
Ale 7 października w 1571 roku mieliśmy również bitwę pod Lepanto i warto tak poświęcić jej kilka chwil.
Oczywiście, tym bardziej, że tu najpełniej się możemy czuć Europejczykami. Wprawdzie poza Nowodworskim, który chyba był wszędzie, to tam trudno znaleźć Polaków, ale to jest nasza bitwa, tak jak Termopile czy Salamina. Jedna z największych, a w renesansie największa bitwa morska. Zgromadzono całą flotę śródziemnomorską, czyli hiszpańską, genueńską, wenecką, no i najważniejsi bohaterowie tej bitwy, kawalerowie maltańscy. A przeciw sobie mieli wszystkich piratów Morza Śródziemnego. I to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest wojna cnoty z przestępstwem. No z wszelakim piractwem, z wszelaką barbarią. Oczywiście oni też inteligentnie się pozbierali. Ich dowódca, czarnobrody Sulejman, był bardzo światłym wodzem, takim przebiegłym. Tyle tylko, że jedna rzecz różniła. Gdy tu były zasady, tam ich nie było. Trochę to dziś przypomina starcie islamu z chrześcijaństwem, z prawdziwym chrześcijaństwem, nie z Europą, na którą muzułmanie patrzą kosym okiem, ale oni nas nie rozróżniają jeszcze. Zresztą my ich też. I w tym momencie waleczność zwyciężyła ilość. To jest to, czym potem Rzeczpospolita zwycięża.
To jest waleczność po stronie chrześcijan.
Waleczność po stronie rycerzy chrześcijańskich, tak bym to określił, dlatego, że to byli wybrani z wybranych. Poszli sami odważni. Reszta uciekła. No jak to tchórze piersi wieją, ale były galery genueńskie. No Genua z Wenecją się pogodziły. Przecież one się żarły nieludzko i nagle wszystkie obok siebie stoją. Całe chrześcijaństwo i Juan de Austria tym wszystkim, Don Juan tym wszystkim dowodzi. Bardzo szybko, przypomnijmy, Lepanto jest to półwysep znajdujący się w Grecji Środkowej naprzeciwko Peloponezu, u wejścia do Zatoki Koryńskiej. I tam właśnie Czarnobrody, dowódca piratów zresztą algierskich, który został superadmirałem otomańskim, zaskoczył flotę chrześcijańską. Także myśmy się bronili troszeczkę z pozycji wewnętrznej, to znaczy otoczeni dookoła muzułmana.
To też trzeba powiedzieć, że to była bardzo krwawa, jedna z najbardziej krwawych bitew morskich w historii świata.
No, późniejsze są krwawsze, bo już więcej ludzi na minutę zabijano, ale w owym czasie to były nieprawdopodobne straty. Dlaczego? Zdobywano sobie po prostu te galery. I galery, tak jak wtedy mówiono, Saracenów, były bardzo wysokie. Nasze były nieco niższe. To jest jakby powtórka z Salaminy, gdzie zwinne okręciki greckie dziury robiły w tych potężnych fenickich krypach i one szły na dno. I tutaj podobnie. I na przykład doszło do walki na okręcie maltańskim. Trzech żywych kawalerów zostało. Dowódca kazał się przywiązać do masztu i bronił się szpadą czy szablą. Jakimś cudem z tego okrętu Turcy pospadali. Jakieś zakołysało tą. I to się uważa za cudowną ingerencję Matki Bożej Różańcowej. I Pius V zarządził modlitwy całego chrześcijaństwa, jak my pod Warszawą. Kilka jest takich momentów, jeszcze bitwa nad Marną, w której całe chrześcijaństwo towarzyszyło tej bitwie. No i ta gloria pomogła potem odnieść zwycięstwo pod Wiedniem. To będzie trzeci krok w potężnym wzmaganiu. Pamiętajmy, zaczęło się od strasznych klęsk. No ginie nasz Zawisza Czarny pod Cholubaczem, 1428 przypomnę. Warneńczyk pod Warną, 1444, chyba najłatwiejsza data w historii. Potem jest bitwa pod Mohaczem, gdzie ginie nasz Ludwik Jagielloński, król Węgier i Czech. I teraz zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo zajaśniało. No, spodziewano się, że może Konstantynopol się uda, ale się nie udało. Konstantynopol czeka, a sprowokowani chrześcijanie przez przywrócenie meczetu w najświętszym kościele chrześcijańskim świata, przypomnę, to jakby w naszej katedrze, w Bazylice Piotra i Pawła, może zapowiedzieć utratę Konstantynopola przez Turków. Prowokowanie Europy to jest zawsze zła rzecz dla nich. Co się pod Lepanto stało? No i wspomnę już tak rzutem na taśmę trzecią, smutną tym razem. 7 zawarto tak zwaną umowę suwalską 100 lat temu, jak nazwa wskazuje, w Suwałkach, między delegacją litewską, polską i po raz pierwszy Ligi Narodów. To było pod jej auspicjami. No i do dzisiaj historycy, a szczególnie żartowni się mówią, że tę umowę, która zaczyna się od słów, że to nie jest umowa. No ale to była umowa. Polacy podpisali tylko po to, żeby ją złamać, gdyż niemal natychmiast Żeligowski dał znak do ataku i no między 7 a 8, gdzieś tak w wieczornych godzinach pod Jaszunami doszło do starcia z Litwinami, tam zginęło kilkunastu. Po prostu nasi chłopcy się nadzieli na jeden karabin maszynowy, Litwini się wycofali. 9 października będzie pewnie nasze studio Wilno to przypominać. Wojska polskie, zbuntowane wojska, pamiętajmy, bo to był fikcyjny bunt, zajęły Wilno. Przez 2 lata istniała Republika Litwy Środkowej. Spodziewano się, że wschodnią Litwą będzie Białoruś, a zachodnią, no ta, co było Republiką Litewską. I tak zostanie zrekonstruowane Wielkie Księstwo Litewskie, a właściwie no taka historyczna Litwa. No nic z tego nie wyszło. Ta biedna republika 2 lata wytrwała. W końcu, jak się już zebrał Sejm, to uchwalił tylko jedną rzecz. Włączenie do Polski. Powstało województwo wileńskie i ta kość niezgody, która się ciągnęła do 1938 roku, ale Tak jak w małżeństwie pokłóconym, najważniejsza jest końcówka. Czy się pojednają, czy nie. Tuż przed wybuchem wojny Polacy podali sobie rękę z Litwinami i nie mieliśmy litewskiej agresji w 1939. Narobiliśmy ogromnego kłopotu agresorom i Polacy już nie dali się skłócić z Litwinami w takim sposób, jak było wcześniej.
A my w tą
pamiętajmy o tych rocznicach, bo na rocznicach zbudowana jest nasza rzeczywistość duchowa. Jeżeli my je prawidłowo omodlimy, ale i medytujemy, to wychodzimy z tych uzależnień. Teraz możemy Litwinom podać rękę. No nie ma sprawy. Było, minęło. I ważne, żeby Wilno było w Rzeczpospolitej. Czyli albo u nich, albo u nas, albo u Białorusin. Białorusini też zresztą uważają Wilno za swoją stolicę, o czym chyba jeszcze Łukaszenka nie wie.
I tak konkludując w tą podróż, historyczną podróż, udaliśmy się dzięki doktorowi Krzysztofowi Jabłonce, któremu bardzo serdecznie dziękuję.
I ja dziękuję Państwu za uwagę, a Tobie, Jasmin, za gościnę.
Bardzo mi miło. Na naszych zegarach godzina 12:33. Już za kilka chwil gościem Kuriera w Samo Południe będzie doktor Bruno Surdel i my porozmawiamy o Bliskim Wschodzie i o Górskim Karabachu, inaczej nazywanym
Arcachem.
Tak jest.
To po ormiańsku znaczy kwitnący ogród, tak jak po azersku znaczy czarny.